Jeszcze raz Was witam, chwała Bogu. Taka mała dygresja, jeżeli kiedykolwiek będziemy zazdrościć ludziom nienawróconym takiego wesołego życia, takiego życia w innym towarzystwie, bo ja wiem, że czasami u wierzących też są takie marzenia, gdzieś się wyrwać, gdzieś się oderwać. Kościół to niekoniecznie dla mnie dzisiaj. Jestem młoda, a poza tym dlaczego tylko Kościół? Przecież Pan Jezus to i był na zabawie, i był na weselu, i nawet tam wino jakieś jeszcze było. A więc jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli takie marzenia, oderwać się, wyrwać się, to pamiętajmy świadectwo naszego brata Leszka, który jest człowiekiem wierzącym i który stracił w pewnym sensie żonę. My się modlimy o brata Leszka, tutaj też chcę zborowi podziękować, że dzisiaj mogliśmy to zrobić. Co chcę powiedzieć przez to? Doceniajmy to, co mamy, doceniajmy tę łaskę Bożą, którą nam Pan Bóg dał, że mamy normalne rodziny, że możemy wrócić do domu i ktoś tam na nas czeka, są dzieci, jest żona, jest mąż, że wszystko jest w domu tak, jak powinno być. Nie zazdrośćmy tych imprez, nie zazdrośćmy tego wesołego życia. Kiedyś, gdy w zborze o tym rozmawialiśmy, w Bytomiu u nas odrzańskim, i tak mówiłem o tym świecie, że on taki jest, że czasami może mamy taką ochotę gdzieś tam sobie pójść. Jedna z sióstr tak to powiedziała, że tam nie ma po co wracać. Tam nie ma po co wracać. Niech was Pan Bóg błogosławi, niech Pan Bóg pokaże te wartości, które mamy w Jezusie Chrystusie. Boże Słowo mówi, że z ręki Pana Jezusa nas nikt nie wyrwie. Pewnie, że nie, ale to my sami możemy sobie pójść, sami możemy zechcieć innych wrażeń, innych przeżyć. Najczęściej to się wszystko kończy tragedią, rozbitą rodziną i zniszczeniem tego wszystkiego, co się udało zbudować przez wiele lat. To tak tylko na marginesie, taka dygresja, chciałem wam to powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie, byłem tu u was w lutym, bo tak sobie zapisałem nawet tutaj na kartce i wtedy... Jak pamiętacie, mówiliśmy o... No właśnie, o czym mówiliśmy, pamiętacie? Mówiliśmy o 10 pannach. I ja będę chciał jeszcze raz przeczytać ten fragment, który wtedy omówiliśmy. To był fragment z 25 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, od 1 do 5 wersetu. Tylko to przeczytam. To tak dla tych, którzy wtedy byli nieobecni i żeby ich tak wprowadzić w ten temat. Jeszcze raz powtarzam. Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. To wtedy omawialiśmy, wtedy o tym mówiliśmy. Ta myśl tego fragmentu kończy się takim zdaniem, że wszystkie zdrzemnęły się i zasnęły. Chcę powiedzieć, że to był taki zły sen, to był taki niedobry sen tych wszystkich panien, i tych mądrych, i tych głupich, jak tutaj Pan Jezus powiedział. Czasami w życiu mamy takie sny, takie sny, od których chcemy uciec, coś tam wraca z przeszłości, w tym śnie bardzo często uciekamy, ktoś nas goni, gdzieś spadamy, taki niedobry sen. Czy wierzę w sny? Tak na marginesie, oczywiście, że wierzę w sny. Wierzę w takie sny, które daje Pan Bóg, które są bardzo przejrzyste, sny, które pozostają do końca naszego życia i one niosą taki Boży przekaz. W takie sny wierzę. Ale jak tu powiedziałem przed chwilą, panny wszystkie zasnęły takim złym snem. Spały, spały i spały. A teraz właśnie ten dalszy ciąg, bo wtedy, jak pamiętacie, skończyliśmy ten dalszy ciąg tego całego wydarzenia, tego podobieństwa. Ja to znowu przeczytam od 6 wersetu. Bardzo bym chciał, żebyście zwracali uwagę na ten tekst, bo tak naprawdę to w tym tekście, w tym podobieństwie prawie każdy wyraz, każda myśl jest bardzo ważna. I tak czytamy od 6 wersetu. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. To ten fragment. O północy stało się coś niezwykłego. Gdy wszystkie spały tym głębokim snem, o północy powstał krzyk. Noc, północ. Noc jest towarzyszką zła, jakby drugą odwróconą stroną naszego życia. Czy pamiętacie ze Starego Testamentu taką tragiczną noc, w której poumierali wszyscy pierworodni? Gdzie to było? Było to w Egipcie. Straszna noc. Jak pamiętamy, wtedy anioł śmierci przechodził przez cały Egipt, zbliżał się do każdego domu. Jeżeli na ościeżnicy drzwi nie było krwi, to tam ginął pierworodny. Straszny krzyk samego rana się zrobił, ponieważ w każdym domu dosłownie był trup. W każdym domu była martwa osoba. Nawet w domu faraona. Straszna noc, bo anioł śmierci wtedy przychodził. Panny przeżyły coś niezwykłego. O północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. I jest napisane w 7 wersecie, że ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Mądre panny, jak pamiętamy, miały oliwę. Mądre panny też miały nieco tej oliwy, dlatego że wszystkie oporządziły swoje lampy, miały trochę tej oliwy. Ale te lampy zaczęły gasnąć, te lampy zaczęły coraz słabiej świecić i chyba w ogóle zgasły. Głupie wtedy rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziało mądre: o nie! Takie pytanie chciałbym zadać nam wszystkim ludziom wierzącym, przywódcom, kaznodziejom, aktywistom, w tym sensie pozytywnym, aktywistom zborowym, takim ludziom aktywnym. Czy są jakieś granice zaangażowania w czyjeś życie? O co chodzi? Czy jako ludzie wierzący jesteśmy za wszystko i za wszystkich odpowiedzialni? Czy są jakieś granice? Czy mogę poświęcać swoją rodzinę dla kogoś innego? Słyszę, że nie. Apostoł Paweł tak to postawił. Apostoł Paweł tak to postawił i napisał, że przede wszystkim powinniśmy mieć staranie o domowników wiary. Ja myślę, że ci domownicy wiary to przede wszystkim dla nas niech będą nasi najbliżsi. Mąż, żona, dzieci, nasi najbliżsi. Ale też apostoł Paweł napisał, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Ale ja pytam nas wszystkich, czy jest jakaś granica, do której mogę pomagać, w którą mogę się angażować? Ja myślę, że jest taka granica, dlatego że Boże Słowo mówi, i to wszyscy pamiętacie, że każdy z nas, pamiętacie co? Zna sprawę za swoje postępowanie. Choćbym nie wiem, co byś robił, co byś robiła. Choćbyś nie wiem, co chciał zrobić, przyciągnąć ludzi do Jezusa Chrystusa, to i tak oni muszą podjąć sami decyzję. Nie możesz ciągle swojej rodzinie mówić, że teraz to masz spotkanie z przyjaciółmi, bo chcesz ich nawrócić. Nie możesz ciągle swojej rodzinie tłumaczyć, że nie masz dzisiaj dla nich czasu, bo tam czekają ludzie, którzy potrzebują zbawienia. Bo tak naprawdę w Twoimi najbliższymi, których dał Ci Pan Bóg, których dał Ci Pan Jezus, to są Twoi najbliżsi, Twoja rodzina. Jeszcze raz powtarzam, jeszcze raz wymieniam te osoby, gdyby ktoś miał wątpliwości. To mąż, to żona, Twoje dzieci. Wielu pastorów bardzo często przeżywa takie rozdarcie, bo tyle czasu przecież spędzają w kościele, tyle czasu spędzają w zborze, na modlitwach, chodzą, odwiedzają, a dzieci nie podzielają tego zainteresowania. Dzieci mają zupełnie coś innego na głowie. Po prostu odchodzą. Przepadają. Pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem bardzo zaangażowanym w takie życie zboru i stracił właśnie syna. W tym sensie stracił, że syn odszedł ze zboru, wręcz skrytykował tę całą pracę rodziców z ludźmi, którzy potrzebują pomocy, stwierdził, że ja tak nie chcę żyć. Ja nie chcę tych problemów ludzi ciągle w domu, nie chcę tych waszych kłótni o tych wierzących, nie chcę tego w ogóle słuchać. Więc jeszcze raz pytam, czy mogę poświęcić się dla innych kosztem najbliższych? Powiedzieliście, że nie i słusznie, że nie. Jest historia w Starym Testamencie, którą pewnie znacie, to jest historia o Locie. Pamiętacie Lota, prawda? Odszukajmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Chcę, żebyśmy mogli tam razem zajrzeć. Pierwszą Księgę Mojżeszową, 19 rozdział. I tam jest pierwszy werset bardzo ważny. Jeszcze raz, pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, pierwszy werset. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, gdzie był Lot. Jeszcze raz przeczytam. A Lot siedział w bramie Sodomy. Chciałem coś powiedzieć, to jest dosyć istotne w tym przypadku, bo Lot w pewnym sensie zyskał jakieś tam zaufanie u mieszkańców Sodomy, bo w bramach miast tych starożytnych siedzieli tylko ci, którzy byli mądrzy. To byli najczęściej ludzie starsi albo wręcz starzy. I Lot przypuszczał, że on jest takim bardzo wartościowym mieszkańcem Sodomy, bo wszyscy mają do niego zaufanie, bo przychodzono właśnie tam do bramy, do tych doświadczonych, starszych ludzi z różnymi problemami i oni tam mieli pomagać. Lot siedział w bramie. Ale jaki był skutek tego siedzenia w bramie? Lot chyba się w tym wszystkim pogubił. Dlaczego tak mówię? Dlaczego tak twierdzę? Przecież to pobożny człowiek, powiemy. Bo gdy aniołowie, bo przecież to oni przyszli do Lota, gdy powiedzieli, aby wyrzec z tego miasta, aby zabrał swoją rodzinę, Lot, jak pamiętamy, zaczął się ociągać. Czy dlatego, że był stary? Nie. Bo co było z Lotem? Lot wsiąkł w to środowisko. On miał swoją bramę, on miał swoich znajomych i Piotr co prawda napisał, że on trapił się w duszy swojej, ale tylko na tyle było go stać. On przeżywał w jakiś sposób, że ci mieszkańcy Sodomii są tacy źli, że są tacy bezmożni, ale tylko na tym kończył. Ciągle siedział w bramie. Lot naiwnie myślał, ja to taki nabożny jestem, oni mi pewnie posłuchają, ja im powiem o Bogu, może pokochają Pana Boga jak ja. Przecież oni mnie tu lubią. Ale pamiętamy wszyscy tę historię, pamiętamy, że gdy próbowali się mieszkańcy miasta dostać do wnętrza domu, to wręcz wyrzucono Lotowi to, co o nim myślano. Ty jesteś tu obcy, ty jesteś tu przybyszem, nie będziesz tu nami rządził. Pamiętamy to zdarzenie? A więc Lot tak naprawdę, słuchajcie, był obcy. A przecież siedział w bramie. No i trapił się w sercu swoim. Czuł się w jakiś sposób odpowiedzialny za tych mieszkańców. Chciał ich naprawić, słuchajcie. Sami widzimy, że takie poczucie odpowiedzialności za innych, za kogoś nie przynosi dobrego rezultatu. Że może doprowadzić nawet do stracenia całej rodziny. Bo Lot kogoś stracił. Kogo Lot stracił? Żonę. Bardzo często, gdy czytamy tę historię o Locie i o jego żonie, to mówimy, no tak, to jest ta, która się obejrzała za siebie. Ale słuchajcie, co miała robić ta kobieta w domu? Sama siedziała, on siedział w bramie, ona siedziała w swoim domu. Czy to nie była czasami wina też i Lota, że tak się stało? Oczywiście ciągle widzimy ten słup w postaci tej kobiety, bo to ona się obejrzała, bo ona tam zostawiła swoje serce. Ale czy to czasami też nie była wina Lota, że na to pozwolił? Może mało spędzał z nią czasu? Może chciał wszystko dookoła naprawiać? Może czuł się taki odpowiedzialny? Ale stracił najbliższą osobę. Wracamy do tego tekstu z Ewangelii według świętego Mateusza, bo przecież o nim mówimy. Jeszcze raz przypominam, 25 rozdział. Gdy panny, te nierozsądne, te głupie, tak powiem brzydko, poprosiły o olej, usłyszały: o nie, o nie. Dlaczego nie chciały pomóc? Czy były egoistyczne? Czy myślały tylko o sobie? Przecież mogły pożyczyć tego oleju, tej oliwy. Posłuchajcie, dzisiaj daję nam wszystkim dobrą radę. Pomyślmy o sobie. Przede wszystkim pomyślmy o sobie. Pomyślmy o swoim zbawieniu, o zbawieniu swoich najbliższych. My świata niestety nie zmienimy. To Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Tak, tak. Chcielibyśmy wszystkich zmienić, naprawić, przyprowadzić do naszego Kościoła, bo tu najlepiej. I dzięki Bogu, że tak mówimy, że w naszym Kościele najlepiej. Ale to Pan Bóg, jeszcze raz przypomina mi Duch Święty, przekonują o grzechu. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to mamy napisane, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Oczywiście ja nie przekreślam tutaj ewangelizacji indywidualnej, ale jeszcze raz powtarzam, i słusznie powiedzieliśmy, że jest tego wszystkiego pewna granica. Nie mogę stracić najbliższych. Nie mogę stracić tych, których kocham. Dziś chcę razem z wami pomyśleć, słuchajcie, dodam to celowo, tylko o sobie, o moim zbawieniu. Napisane jest w następnych wersetach, że one odeszły, te niemądre, kupować. One poszły kupować. Straciły coś szczególnego. Nie cieszyły się chwilą spotkania z oblubieńcem. Ale najbardziej tragiczne było to, że gdy poszły kupować, to zamknięto drzwi. Drzwi są obrazem, one oznaczają koniec, jakąś granicę. Zamknięte drzwi to brak nadziei na ocalenie. Czy pamiętamy inną scenę, inną historię ze Starego Testamentu? O człowieku, który zbudował arkę, zebrał dzięki Bożej pomocy wszystkie zwierzęta, te, które miał zebrać, wszedł ze swoją rodziną do tej arki i jest napisane: i zamknął Pan za nim. Co Pan zamknął? Drzwi. Pan zamknął za nim drzwi. Te nierozsądne, te głupie panny już tego nie widziały, bo poszły kupować, ale drzwi zostały zamknięte. One odeszły kupować. I dalej spoglądamy w tekst. A później nadeszły i pozostały panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. Wiecie, gdy czytam ten fragment, tę myśl, a później nadeszły i pozostały panny, to mam wrażenie, wy pewnie też, że nie ma tam już żadnego entuzjazmu. One nadeszły później. Jest takie powiedzenie w naszym kraju: lepiej później niż co, pamiętacie? Ale niestety w ich przypadku to się nie sprawdziło. Bo co? Bo drzwi były zamknięte. One przyszły później. Czy nie słyszycie czasami takich właśnie wypowiedzi? Później przyjdę, później. będzie jesień, działkę obrobię, później przyjdę, później na pewno przyjdę. Ja się często spotykam u nas. Kiedy macie nabożeństwa? Po raz setny pytają o to samo. No na 11. Dobrze, później. Później do was przyjdę. I życie ucieka i nie ma tego życia. I czasami bywa tak w życiu, że słuchajcie, że pogrzeb jest ładniejszy jak całe życie. Tak bywa w życiu, słuchajcie, że pogrzeb jest ładniejszy jak życie. Bo to życie tak szybko uciekło. Pan Jezus powiedział, one później nadeszły, później przyszły. Słuchajcie, nawet nie mamy pewności, czy te panny przyszły z oliwą. Bo Pan Jezus powiedział, że one odeszły kupować. Nie powiedział Pan Jezus, że kupiły, ale odeszły kupować. Poszły gdzieś tam do sprzedawców. Chodziły po sprzedawcach. Zamiast cieszyć się atmosferą wesela, przyjęcia, to one chodziły po sprzedawcach. Ale zauważmy jedną rzecz, że to wszystko nie stało się tak nagle, bo ktoś by powiedział, no ale ten oblubieniec jest taki niesprawiedliwy, od razu podzielił 5 na 5, te zaproszone, tamte, to idźcie sobie kupować, usłyszały. Ale przecież wiemy, że to trwało bardzo długo. Gdy mądre gromadziły oliwę, to nierozsądne, co robiły? Cieszyły się tylko tym, że są zaproszone. Na tym poprzestawały. Gdy mądre wiedziały, były pewne, że mają oliwę w lampach swoich, to niemądre liczyły, że jakoś to może kiedyś będzie. Odeszły kupować, a później nadeszły. Przypomina mi się zupełnie inna historia, tym razem z Nowego Testamentu, w której był wielki entuzjazm. Bohaterka, w której był wielki entuzjazm. Pamiętamy taką bohaterkę, niezbyt dobrą opinię miała w Samarii. Pamiętacie tę kobietę? Samarytanka. Ale gdy się spotkała z Jezusem Chrystusem, gdy usłyszała prawdę o sobie, to nie zrobiła Jezusowi awantury, że się czepia jej życia, bo to jest jej życie, tylko dajcie mi spokój, zostawcie mnie w spokoju. Ale co zrobiła? Jest napisane, że pozostawiła swój dzban i co zrobiła? I pobiegła do miasta. Czy widzimy tam niezwykłą różnicę? 5 panien nierozsądnych później przyszło. One przyszły później. Pewnie miały spuszczone głowy, bo i w tych lampach tam niewiele było, bo sprzedawcy mają taką tendencję, że oszukują, sprzedają w promocji, a to jest wszystko przeterminowane, stare, cuchnące. Ale Samarytanka była pełna takiej Bożej przemiany. Chodźcie, zobaczcie, to ten człowiek, który powiedział mi, jaka jestem. Piękne życie, przemienione życie. Jest słowo w Biblii, które brzmi tak. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, pamiętacie dalej? Nie zatwardzajcie serc waszych. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że jutro do nas już nie należy. Dziś, jeżeli głos Jego usłyszymy, nie zatwardzajmy serc waszych, naszych. Jutro do mnie nie należy. Później do mnie nie należy. Kiedy to później? Za rok? Za dwa? Gdy się zestarzeję? Co później pastor ma powiedzieć na pogrzebie czy ksiądz? Że to był dobry człowiek? Czy to był zły człowiek? Co ma powiedzieć kaznodzieja na pogrzebie? Jak w kilku zdaniach opowiedzieć o tym życiu, które minęło. Jeszcze raz powtarzam. Później, jutro do mnie już nie należy. I gdy one przyszły, później zaczęły wołać, Panie, Panie, otwórz nam. Usłyszały okrutne słowa, bardzo okrutne. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. No jak to? No to przecież przecież i te piękne suknie, i ta młodość, i ta radość, i te lampy, to jak to? To on nas nie zna, no przecież my tam byłyśmy. Jakże często jest tak, że spotykamy niekiedy wierzących w zborze, raz kiedyś, i znowu nie ma, i znowu coś się dzieje, i znowu nie ma. I słyszymy czasami jakąś tam prośbę przez kogoś, pomódźcie się o mnie, bo jestem chora, czy jestem chory, bo mam ważną sprawę, później przyjdę. I nadchodzi, gdy życie się kończy. Usłyszał okrutną prawdę, nie znam was. Dlaczego? No przecież chyba wiedział o tych pannach. Nie były z oblubieńcem w tym najważniejszym momencie. Były zajęte, chodziły po sklepach, poszły do sprzedających. Taką historię kiedyś, taki przypadek kiedyś przeżyłem. Raz w miesiącu mamy spotkania z rodzicami. I rodzice różnie przychodzą na te zebrania. Raz w roku, co miesiąc przychodzą. Różnie to bywa, czasami nawet częściej. Ale kiedyś zdarzyła mi się taka sytuacja, że gdy sprawdzałem obecność rodziców, którzy przychodzą, bo oni tam podpisują swoją obecność, wyczytałem pewne nazwisko i odezwała się kobieta. Tak na nią spojrzałem i spytałem, a pani kim jest? No przecież jestem mamą Asi. I może okrutnie postąpiłem, ale powiedziałem wprost, ja pani nie znam. Wiecie, dlaczego jej nie znałem? Bo prawie nigdy nie przychodziła. Więc co mogłem powiedzieć? Była bardzo zmieszana, ja też w pewnym sensie, myślę, że ona bardziej to przeżyła, no bo usłyszała słowo, że wychowawca jej córki powiedział do niej, że co? Ja pani nie znam. Co chcielibyśmy usłyszeć w tej takiej ważnej chwili w naszym życiu? Co chcielibyśmy usłyszeć, co chcielibyśmy zobaczyć? Pewnie chcielibyśmy usłyszeć, wejdź do radości swego Pana. Pewnie chcielibyśmy usłyszeć, błogosławieni są odtąd ci, którzy w Panu umierają, bo ich uczynki idą za nimi. Nie chcę tak tragicznie kończyć. Żyjmy jak najdłużej, 100 lat i więcej. Życzę nam wszystkim takiego niezwykłego przywitania przez Pana Jezusa. Kończy się ta myśl, to podobieństwo takim słowem. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Ale tak nas, wszystkich was chciałbym, słuchaczy, spytać, czego uczy nas to podobieństwo i do czego nas zachęca? Czy możecie w kilku zdaniach powiedzieć? Czego uczy nas to podobieństwo i do czego nas zachęca? Trwania w Jezusie Chrystusie. Czego jeszcze nas uczy? Do czego zachęca? Czuwania. Do czego jeszcze nas zachęca? Żeby dokonywać mądrych wyborów w życiu. Także uczy nas to podobieństwo tego, że wiary, czyli oliwy, nie można kupić. Niestety, gdzie to kupisz? U sprzedawców oszukają cię. Także to jest taka pewna podpowiedź, że wiarę bierze się z czego? Ze słuchania Bożego Słowa. Nie mogę dać wam mojej wiary i nie mogę od was jej też wziąć. Wiara jest ze słuchania, wiara jest z przebywania z ludźmi wierzącymi. Jeszcze to podobieństwo nas uczy i zachęca nas do tego, abyśmy nie przegapili ważnych spraw, ważnych momentów w swoim życiu. Nie mogę stracić zbawienia. Ja myślę, że to podobieństwo w pewnym sensie też nam pokazuje inny bardzo ważny moment. Mianowicie zabranie Kościoła i To nie jest takie proste, bo tu przecież mamy tych pięć panien, takich, takich. Jestem dalekim od takiego podziału, że połowa Kościoła będzie zbawiona, zabrana, połowa też nie. Ale jest to jednak obraz, który daje nam wiele do myślenia. Na szkole niedzielnej w Bytomiu Odrzańskim młodzież pisała list do swojej rodziny. Właśnie o tym najważniejszym momencie w swoim życiu. Kochani, droga rodzino, zabrał mnie Pan Bóg do siebie. Nastąpiło pochwycenie, czyli zabranie wszystkich osób wierzących, którzy żyli i umarli. Zostałam zabrana, ponieważ wierzyłam i kochałam Boga. Wy też macie szansę zostać zbawieni. Musicie narodzić się na nowo, czyli zmienić się wewnętrznie. Po drugie, musicie głosić, że Jezus Chrystus jest Panem i został wzbudzony z martwych. Mam nadzieję, że posłuchacie się moich rad. Oczekuję na was razem z Panem Bogiem. Próbujcie zmienić swoje życie. Razem będziemy szczęśliwi. Wasza Anita. To list do najbliższych, nastolatki, która też modli się o swojego ojca, aby został zbawiony. Chcę nas wszystkich zostawić z tym podobieństwem. Jeszcze raz je w domu przeczytajcie kilka razy. I pamiętajmy, oliwy nie można kupić. Nie kupimy jej. Wiary nie kupimy. Powtarzam się, ale powiem, wiara jest ze słuchania. Wiara jest efektem, skutkiem tego, co robię w moim życiu codziennie. Prawdą jest, bo Pismo Święte mówi, że wiara została raz świętym dana, ale wiele razy apostoł Paweł pisał, że toczy bój wiary, walczył o tę wiarę. Życzę wam Bożego błogosławieństwa, przemyślenia tego wszystkiego i tak jak w tym liście słyszeliśmy, życzę nam wszystkim spotkania się na weselu Pana Jezusa. Amen.